przez wieki stawiane. Kontemplacja, modlitwa czy czyn, czy służba czynna. Czym jest modlitwa, wiemy, ale nie zawsze jesteśmy świadomi tego, czym jest kontemplacja. Od słowa łacińskiego pochodzi contemplor, znaczy przeżywam, znaczy zanurzam się w treści jakiegoś piękna. Zawieszam nawet swoją mowę, czasami nawet i funkcję rozumu i jednoczę się z tym przedmiotem miłości, z przedmiotem piękna. Tam się łączy i widzenie tego piękna, i przeżywanie, i uwielbienie, i zachwyt. Ma tam miejsce wyjście naszej jaźni z naszego z układu, naszego psychicznego, z naszego, naszej osobowości. Wyjście. To wyjście Grecy nazywali ekstazis, wyjście. I otóż kontemplacji ma miejsce coś z ekstazy, coś z wyjścia ze siebie. Człowiek wychodzi ze siebie i zanurza się w tą lepszą, duchową częścią swego, a nawet fizyczną częścią swojej osobowości. Otóż takie zjawiska naturalne kontemplacji może nam znane są z doświadczenia albo z obserwacji. Oto gdy wychodzimy na zachód słońca, jak to mówimy, jeżeli widzimy te piękne promienie, piękne zorze igrające nienazwanymi barwami, zauważyliśmy, że niektórzy się spontanicznie wyciszają, nie chcą wtedy rozmawiać. Wtedy są pochłonięci właśnie tym, tą grą barw. Jeżeli ktoś słucha muzyki, zwłaszcza tej pięknej, wielkiej, tej, w której rzeczywiście czuje się powiew, czy nawet burzę błogosławioną ponad historią człowieka, to też coś z tego przeżywamy. Zapominamy o tym, gdzie jesteśmy, czy to będzie opera, czy sala koncertowa, czy nawet poza salą koncertową, gdy słuchamy jakiejś pięknej płyty. Zapominamy w pewnych momentach, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy. Znajdujemy się poza przestrzenią i poza czasem. Wychodzimy z siebie, z czasu, z czterowymiarowego świata, w jakiś bezwymiarowy świat i w ten przestrzeń poza czasem. To właśnie są momenty kontemplacji. I kiedyś idąc korytarzem Muzeum Watykańskiego, gdy kiedyś zauważyłem człowieka, mężczyznę, który siedział na ławce przed obrazem Leonarda da Vinci i gdyśmy przechodzili nawet trochę gwarnie, on nie zauważył chyba tego, że tam ludzie przechodzą. On był wpatrzony, widać, był pogrążony w zachwycie, w tej ekstazie. Zdawałoby się, że oczy mu z orbit wychodzą i duch jego również wychodzi z jego ciała. Gdyśmy wracali gdzieś po pół godziny tym samym korytarzem, on zajmował zupełnie tę samą pozycję. Nie widział nikogo, nie słyszał nikogo, nie czuł nikogo, bo był pogrążony, zachwycony właśnie tym pięknym obrazem. Oto jeszcze jedna ilustracja naszej kontemplacji, naszej ekstazy naturalnej. Jeżeli wartości naturalne, jeżeli piękno naturalne może nas tak porywać, może tak nas uszczęśliwiać, bo przecież to są chwile szczęścia, prawda? To wtedy możemy sobie przynajmniej wyobrazić, jak będziemy reagować, czy jak reagujemy na widok absolutnego piękna, na widok absolutnego dobra, na widok Pana Boga w jakiejś postaci. Otóż niektórzy chrześcijanie i święci, a nawet nie święci, nie kanonizowani, właśnie przeżywali takie zachwyty, takie ekstazy, czyli przeżywali szczytowe formy kontemplacji właśnie. Tam słów nie ma. Tam nawet funkcja intelektu, jak powiedziałem, ulega zubożeniu. Jesteśmy pochłonięci. Jest to jakby fizyczne dotknięcie Pana Boga, fizyczne z Nim zjednoczenie. Drodzy, gdy o tym mówię, to niektórzy przecież wnioskują, słuchający, i powiadają, a to właśnie jakiś daleki, daleki zarys, czy powiedzmy jakieś przeczucie właśnie nieba. Tak? Tam, jak święty Paweł mówi, będziemy oglądali Pana Boga twarzą w twarz. Oczywiście to jest antropomorfizm, jest to metafora, bo nie będziemy tak oglądali, jak człowiek ogląda twarz drugiego człowieka, ale będziemy go widzieli całym swoim jestestwem duchowym, będziemy go widzieli właśnie takim, jakim jest. I wtedy będziemy zachwyceni. Będziemy zanurzeni w tym zachwycie i w tym szczęściu. To będzie pozornie bierne szczęście, ale w gruncie rzeczy w ekstazie, w kontemplacji nawet bardziej pospolitej, tam ma miejsce aktywność, tam przepływają różne fale, różne tony, tam nie ma tej martwej bierności, że się człowiek zanurzył i zupełnie jest bierny. Otóż życie w niebie, tak mówiąc popularnie, właśnie będzie, to szczęście w niebie będzie polegało właśnie na widzeniu Pana Boga i aktywnym widzeniu. Bóg jest wiecznie aktywny, nie jest bierną jakąś istotą, jakąś siłą wyższą, jak to niektórzy mówią, ale jak mówili w średniowieczu filozofowie, jest apurus actus semper in actu. Czystym jest aktem, czystym jestestwem, zawsze w działaniu. Zawsze w działaniu. Otóż i człowiek kontemplujący jest w działaniu również, wewnętrznym działaniu. I właśnie przedsmak tego nieba może człowiek już tutaj przeżywać na ziemi. Właśnie w postaci tych zachwytów, tej kontemplacji, tych ekstaz może już przeżywać. I wtedy znajdujemy odpowiedź na to odwieczne, czy przynajmniej wieczne pytanie powracające do chrześcijan. Kontemplacja czy czyn? Otóż Jezus odpowiedział na to pytanie. Kontemplacja w postawie Marii, która niemalże zapomniała o swoich czynnościach zewnętrznych i była zachwycona osobą, głosem i po prostu obecnością Jezusa. Ona właśnie, siedząc u stóp Jezusa, wpatrywała się w Niego i przeżywała tę kontemplację, tę ekstazę. Może nie na najwyższym szczycie, ale przeżywała. Dla niej oderwanie się od Jezusa, żeby przygotować szklanki czy talerze, to było strasznie ciężkie. To było dla niej nieszczęśliwe w tym momencie. Ona skorzysta z okazji niezbyt częstej, ażeby nasycać się Jezusem, żeby wchłaniać Go. I oczywiście były momenty, kiedy Jezus nic nie mówił i ona nic nie mówiła od początku, a jednak to była przecież szczytowa modlitwa. Tak, szczytowa modlitwa. Bo kontemplacja jest właśnie szczytową modlitwą. Tak. Otóż, moi drodzy, Jezus więc odpowiada. Ale Jezus jest realistą, nie jest marzycielem. On stworzył cały świat i on stworzył człowieka z jego rękami, z jego umysłem, rozumem aktywnym. I Jezus nie przygotował nam pokarmów tak jak ptaszkom niebieskim, chociaż wskazuje na te ptaki niebieskie jako swego rodzaju wzór dla nas. Jezus wie o tym i wzywa nas do pracy, ażebyśmy pracą własnych rąk i własnego umysłu zdobywali chleb, żebyśmy zdobywali ryby, jak jego apostolowie, żeby siali i żęli pszenicę, prawda, czy jęczmień, i żeby wypiekali chleby, i żeby tkali odzież. To tego Jezus nie potępia. I sam korzystał z usług Marty i z usług najpierw swojej Marii niepokalanej, z usług świętego Józefa, swego opiekuna. I sam się włączał jako młody cieśla, jako chłopiec właśnie w tę pracę. Ale Jezus w całą swoją Ewangelią mówi, że praca nie jest naszym celem. Ani też zdobywanie wartości materialnych nie jest celem, tylko środkiem do celu. Środkiem. A to ogromna różnica. Czy ja widzę w pracy, w gromadzeniu wartości materialnych, czy widzę cel, czy widzę tylko środek? Otóż Jezus niedwuznacznie i tu, i w wielu innych miejscach mówi, to jest środek do celu. Celem jest szczęście wieczne, jest wiekuista kontemplacja, uszczęśliwiająca i czynna. I przebłyski kontemplacji na tym świecie jako zapoczątkowanie już tego życia w niebie. To jest właśnie nasz cel. I wszystko musi służyć temu celowi. Tej kontemplacji, a w gruncie rzeczy tej miłości, która jest oczywiście głównym współczynnikiem takiej kontemplacji i nie ma mowy o kontemplacji bez miłości. Otóż jeżeli tak sprawy postawiamy, to wtedy, drodzy, przestańmy już pytać i w przyszłości modlitwa czy czyn, tylko modlitwa i czyn, tak jak Quast, znakomity pisarz francuski, zatytułował tę swoją książkę wydaną u nas, modlitwa i czyn. Niektórzy z was czytali ją, niektórzy będą czytać. Modlitwa i czyn. I czyn, to krzątanie się narty musi być podporządkowane kontemplacji, musi być podporządkowane modlitwie, a właściwie przesycone modlitwą. W gruncie rzeczy każdy czyn, działanie człowieka, czy intelektualne, czy działanie fizyczne, u chrześcijan powinna być świadomie przetkana modlitwą. Modlitwą aż do kontemplacji, aż do ekstazy. W gruncie rzeczy chrześcijański robotnik powinien, wychodząc do pracy, powinien sobie uświadomić, że idzie do pracy, ażeby stwarzać środki, warunki lepszych, głębszych stosunków z Bogiem. Z warunki sobie i innym. Taki chrześcijański robotnik powinien rozpoczynać swoją pracę właśnie od modlitwy, od pobłogosławienia tej pracy, od ofiarowania jej Panu Bogu i ludziom, dla których tę pracę wykonuje. Każdy chrześcijański pisarz powinien przy zasiadaniu do biurka powinien również do Pana Boga się zwrócić i ofiarować Mu tę pracę jako czyn wiodący do kontemplacji. Każdy student wychodzący rano na wyższą uczelnię powinien, student chrześcijanin oczywiście, powinien pomodlić, powinien ofiarować także to właśnie Panu Bogu. Każda kucharka, każdy kolejarz, czy każdy rolnik, nawet wyjeżdżający dzisiaj traktorem, jeżeli jest chrześcijaninem, powinien zacząć od modlitwy. Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalon, Boże wielkie, ja z Tobą chwalę również Pana Boga. Jakie to były piękne jednak te momenty w dawnych czasach, gdy sam jeszcze obserwowałem swego dziadka, który wychodził na pole, ażeby orać zagony i zatrzymywał, bo to były plugi jeszcze, zatrzymywał konia i pług, żegnał się, prawda, skupiał się, polecał Panu Bogu te zagony i tę swoją pracę i przetykał tą modlitwą całą swoją, czasami bardzo uciążliwy swój trud. Gdy wchodzono na żniwa, analogicznie, stawał dziadek ze swoimi, czasami z tymi ze żniwiarkami, kobietami, bo to sierpami rzęto, stawał, przeżegnał się. Ja pamiętam, na mnie to ogromne wrażenie robiło, bo to był jak Mojżesz, jakiś jak patriarcha. On stawał, żegnał się i żegnał jak kapłan, czy arcykapłan, te zagony i to pole już gotowe do żniw. I rozpoczynał pracę. Oto tam się czuło wtedy w tym geście religijnym, że ten człowiek nie pracuje po to, żeby jeść, trawić i koniec na tym. Tylko pracuje po to, żeby stwarzać środki życia, środki utrzymania, po to, żeby on sam i jego domownicy mogli poświęcić czas, poświęcić wysiłek, poświęcić swoją myśl i swoją wolę i swoją miłość Najwyższemu. Obyśmy, Boże, jak dalecy jesteśmy jeszcze od tego, ale żebyśmy choć coś z tych Twoich wskazań, Panie, i z tych przykładów naszych praojców i ojców, żebyśmy coś z tego zastosowali w naszym codziennym życiu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych braci naszych ochrzczonych, którzy się zgoła nie modlą, bo mówią, że nie mają czasu, a żeby przejrzeli, uświadomili sobie, dla kogo czas, dla kogo wieczność. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o to, ażeby nasi bracia robotnicy, którzy wyszli na manifestację z krzyżem, z Ewangelią, ażeby ani na krok nie odeszli z tej obranej i wytyczonej przez krzyż drogi pracy i kontemplacji. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Miły są i także inne prośby, które leżą nam na sercu. Przyjmij sprawę.
Poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze Ty.
Módlcie się, aby naszą wspólną ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.